Państwu, witam na kolejnym posiedzeniu komisji. Witam Państwa radnych, witam Panią Burmistrz, witam pracowników urzędu. Dzisiaj nie mamy zbyt wiele do przedyskutowania, także myślę, że pójdzie nam dzisiaj na wyraz sprawnie i szybko. Nie mamy tematu wiodącego naszego komisyjnego, zaczynają się one dopiero od miesiąca października i tematów na sesję do rozważenia przez naszą komisję też jest niezbyt wiele. W związku z tym przechodzimy do pierwszego punktu, jaki mamy. Projektu nr 158 w sprawie przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji miasta Czerwonego na lata 2015-2020. I poproszę o dwa słowa wstępu, bo rozumiem, że to jest tylko tam na razie przystąpienie bez dalszych na razie dokumentów.
Tak, w tej chwili to uchwała inicjująca została Państwu przekazana. Będziemy ten program opracowywać. Będziemy go opracowywać zgodnie już z wytycznymi i Ministerstwa Rozwoju i projektem ustawy o rewitalizacji, a projekt ustawy zakłada, że uchwała Rady musi być podjęta. Nie chcemy tutaj niczego przeoczyć, bo ustawa może być wiadomo przyjęta, a może nie. Jest projektem ustawy, w związku z czym ten projekt uchwały. Przystępujemy do opracowania programu rewitalizacji. Na rok przyszły planujemy złożenie projektów do konkursów w ramach RPO z działania rewitalizacji. Stąd ten dokument będzie niezbędny, żeby ubiegać się o środki z funduszy europejskich.
Kiedy ten dokument powinien być gotowy?
Pierwszy kwartał.
Pierwszy kwartał 2016.
Tak jest.
No to mam tylko taką uwagę. Na lata 2015-2020, to chyba na lata 2016-2020.
Okres analizy będzie obejmował lata 2015 już, także i przygotowanie projektu też koszty kwalifikowane, więc proponowałem.
Czy Państwo radni macie do tego tematu jakieś zapytania? Pytajcie, bo powoli wyczerpujemy porządek obrad. No dobrze, jeśli nie ma pytań, to powiem, że jest nas 7 radnych w chwili obecnej, więc możemy głosować swobodnie. Na pewno nie ma pytań. W związku z tym proszę o zaopiniowanie projektu. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 radnych za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt, numer 159A w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Czerwonego w ramach czasowych pomieszczeń. Proszę o wprowadzenie panią dyrektor NBP-u.
Proszę Państwa, przygotowaliśmy bardzo obszerny zbiór nowych regulacji, które praktycznie wynikają z dotychczas obowiązujących regulacji. Tytułem jeszcze takiej wstępu i historii, gmina ma możliwość tworzyć swoje własne zasady wynajmowania mieszkań od 1994 roku. Przedtem obowiązywało prawo lokalowe, które regulowało w sposób generalny wszystkie zasady postępowania w sprawach najmu. W tej chwili Rada Miejska tworzy taki regulamin wynajmowania mieszkań i tutaj wydawałoby się, że ma duże możliwości, kierując się dobrem mieszkańców, gospodarką miejską, ekonomią. Niemniej jednak jest bardzo dużo w dniu dzisiejszym tez orzeczniczych, rozstrzygnięć nadzorczych, które w bardzo dużym stopniu ograniczają możliwości Rady, a co za tym idzie, wiele punktów dotychczas obowiązującego regulaminu, no jak gdyby utraciło moc obowiązującą, czy jest sprzeczna nawet z tymi rozstrzygnięciami, które wypracowało orzecznictwo. Uchwała obowiązująca w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych ma swoje źródło, została uchwalona w 2004 roku, a więc na tyle dawno, że potrzeby gminy, potrzeby naszych mieszkańców przede wszystkim, już zmieniły się. To jest proces, który ulega zmianie i stąd te tego regulacje powinny być systematycznie zmieniane i dostosowywane do potrzeb. Potrzeb mamy bardzo dużo. Z jednej strony chodzi o takie regulacje, które pozwoliłyby bardziej racjonalnie gospodarować mieszkaniowym zasobem gminy. Wiele mieszkań jest pustych, niezasiedlonych, nie przynoszących zysku dla gminy w postaci czynszu najmu, ale to z tego względu, że wymagają one szeregu naprawy. W dotychczasowych planach finansowych dla Zakładu Budynków Komunalnych, który jest zarządcą tego zasobu, tych środków było sukcesywnie mało, a wręcz zawsze za mało na to, żeby na bieżąco realizować zadania wynikające z przygotowania mieszkań do zasiedlenia. Sporo osób również nie realizuje obowiązku, jaki ciąży na najemcach. To też jest element prawidłowej gospodarki lokalami mieszkalnymi. Te regulacje, które tutaj pozwoliliśmy sobie Państwu zaprezentować, zaproponować, zawierają szereg instrumentów, które będą miały wpływ na dla samych mieszkańców. Będą miały wpływ na to, żeby bardziej przejęli się swoimi obowiązkami, jakie wynikają z umów najmu, i zaczęli te obowiązki należycie wykonywać. Chciałabym również powiedzieć, ja generalnie to materiał jest obszerny, bo i zagadnienie jest bardzo obszerne. Natomiast ja do tego materiału pozwoliłam sobie przygotować takie uzasadnienie określające, jaki zasób mamy, czym gospodarujemy, jakie są potrzeby. W związku z tym nie będę do tego wracać w tej chwili. Natomiast jeszcze do tych celów, jakie tutaj pokładamy nadzieję przy po wprowadzeniu nowego regulaminu wynajmowania mieszkań, to również jest i to, żeby te mieszkania socjalne, komunalne były bardziej dostępne. One są dostępne. Tu jeśli chodzi o inne miasta, jesteśmy w dobrej sytuacji. U nas mieszkań, mamy zasób spory jak na takie nieduże miasto, to ten zasób pewnie, ja jestem lokalowcem i zawsze powtarzam, że powinien być jeszcze większy. A to choćby z tego względu, żeby okres oczekiwania na takie mieszkanie był zdecydowanie krótszy. Obecnie ten okres średnio licząc wynosi 5 lat. To jest naszym zdaniem za dużo. Są instrumenty już obecnie, dotychczas obowiązujące, takie, które pozwalają przyspieszyć przydział mieszkania. Przydział w cudzysłowie, bo to nie jest umowa najmu, a nie decyzja administracyjna. Ale w takim stopniu, gdzie taka konieczność wynika z sytuacji bytowej. To jest bardzo dobre rozwiązanie i nadal ono będzie tutaj znalazło swoje miejsce w tym regulaminie, który proponujemy. No i tego typu sprawy, te najpilniejsze, udaje nam się realizować w miarę szybko. Mamy zrealizowane potrzeby mieszkaniowe w ramach przyspieszeń, jeśli chodzi o najem mieszkań trzypokojowych, dwupokojowych, nawet jednopokojowych, czyli jeśli chodzi o mieszkania komunalne. Problematyczne dla nas stają się mieszkania socjalne, przy czym też tutaj słowo wyjaśnienia, nie jesteśmy odosobnioną gminą w tym zakresie w skali kraju, to wszystkie gminy w kraju mają ten sam problem. Z racji tego, że na gminę zrzucono niekorzystne dla gminy obowiązki, a przede wszystkim zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób eksploatowanych z innych zasobów. Tutaj są potrzeby największe, bo i najwięcej jest wyroków sądowych i ilość tych wyroków ma tendencje wzrastające. Głównym wierzycielem w 99%, aż tak, jest spółka restrukturyzacji kopalń, która zasypuje nas rokrocznie 40 prawie wyrokami. Więc to są potrzeby, które gmina nie jest w stanie zrealizować nawet wówczas, gdyby zaplanowała budownictwo socjalne i rocznie oddawała jeden budynek o powierzchni, o ilości 40 mieszkań, to nadal byłyby, ta sfera byłaby, pozostawałaby w strefie problematycznej. Jest to ważne o tyle, że gmina musi płacić odszkodowania z kolei za niezrealizowanie wyroku w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego bezpośrednio po orzeczeniu tego wyroku.
Jakie to są kwoty, przepraszam?
Ja na ten temat nie mam wiedzy, jakie to są kwoty, ponieważ Zarząd Budynków Komunalnych tego obowiązku nie realizuje. To już jest zadanie, które jest realizowane tutaj przez, nie wiem, czy Wydział Finansowy, nie wiem, który wydział się zajmuje regulowaniem należności wynikających z odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego obecnie. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, takie bardziej szczegółowe, to bardzo proszę, ja odpowiem na każde. No, chciałabym podsumować tak, w ten sposób, że to jest zbiór regulacji, które są wynikiem naszych, moich wieloletnich doświadczeń, jak również potrzeb naszych mieszkańców w zakresie bardzo istotnej sfery ich życia, jakim jest posiadanie własnego mieszkania. Oczywiście projekt reguluje sprawy najmu mieszkań komunalnych i socjalnych na bazie obecnie funkcjonujących przepisów prawa, bo są pewne propozycje rządowe, no ale co jeszcze nie weszły w życie, to po prostu nie możemy ich stosować. Te propozycje, mówię tutaj o ograniczeniu czasu zajmowania lokalu mieszkalnego, komunalnego. Chodzi o to, żeby był to najem na czas oznaczony. Może bardzo dobrze mielibyśmy w tym momencie wgląd potrzeby mieszkaniowe, rzeczywiste potrzeby mieszkaniowe rodzin, które zajmują obecnie nasze mieszkania komunalne. Póki co wprowadzenie takich regulacji, pomimo tego, że Rada Miejska je tworzy, to Rada Miejska nie ma takich możliwości. Ustawa jeszcze obowiązująca określa wyraźnie, że tylko lokale socjalne mogą być wynajmowane na czas oznaczony, natomiast lokale mieszkalne, komunalne muszą być wynajmowane na czas nieoznaczony.
Znaczy, z jednej strony jest to racja, bo ludzie mogą inwestować w te mieszkania. Ktoś, kto miałby umowę na 2 lata, to zawsze by się zastanawiał, czy tę kolejną umowę mu się przedłuży, czy jest sens ułożyć własne pieniądze.
Ja wiem, tylko z kolei patrząc
na to w dwie strony
działy, to można by powiedzieć również i tak, że mieszkania komunalne czy gminne, w tym te wynajmowane na czas oznaczony i te wynajmowane na czas nieoznaczony, stanowią taką pierwszą pomoc, jak gdyby dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Mają być punktem wyjścia do normalnego życia, do normalnego zarobkowania i możliwości zaspokojenia swoich potrzeb na zawsze, ale w oparciu już o mieszkanie we własnym zakresie pozyskania.
Bardzo pan radny pisał.
Czy przyglądamy się doświadczeniom innych miast, gmin w Polsce? Wiem, że są gminy, które idą bardzo ważnie w kierunku uwłaszczania. Kiedy mamy, jako przykład, mamy mieszkanie, które jest zdewastowane, sami nie mamy środków na to, żeby to mieszkanie wyremontować i dajemy to mieszkanie, po prostu dajemy akt własności, uwłaszczamy nowego lokatora, który stał w kolejce. On w ramach tej umowy uwłaszczenia remontuje już własny budynek. My z tego budynku, z tej nieruchomości, czy z tego mieszkania to nie mamy żadnej korzyści, bo po prostu stoi zdewastowana, bo nie mamy środków na to, żeby ją wyremontować, natomiast dajemy, ktoś sobie remontuje. Staje się właścicielem w pełni tego słowa znaczenia, dostaje prezent, ale no, żeby ten prezent dobrał wartości, najpierw musi w niego sam zainwestować środki, których my nie mamy. Czy tego typu rozwiązania są
rozważane? Tak, oczywiście, cały czas.
Zdarzyło nam się coś takiego zrobić, żeby
uwłaszczyć? Panie radny, oczywiście, no, są uwłaszczani mieszkańcy, najemcy, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają prawo pierwokupu takiego mieszkania. Ja w tą kwestię nie wnikam. zasad sprzedaży mieszkań na rzecz najemców. To nie należy do kompetencji Zakładu Budynków Komunalnych. Ja jestem lokalowcem. Ja muszę dbać o zasady wynajmowania mieszkań, a w związku z tym o to, żeby zasób mieszkań do wynajęcia był jak największy. Proszę wybaczyć, ale w związku z tym, jeżeli opętam, że jeżeli będziemy sprzedawać czy uwłaszczać, to zostaniemy bez zasobu mieszkaniowego. W związku z tym nie będziemy mogli świadczyć pomocy mieszkaniowej tym, którzy oczekują.
Ja nie mówię, żeby to robić. Ja zadałem pytanie, czy tego typu ruchy są rozważane, czy są analizowane.
Zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, które tutaj w treści się znajduje, a mianowicie oddawanie w najem mieszkań do remontu.
A proszę powiedzieć, jaka jest mniej więcej ilość tych mieszkań, tych takich nie nadających się do najmu, z uwagi na to, że no nie da się w nich mieszkać, że nie mają toalet, nie mają struktury itd.
No,
ja
wiem, że to jest trochę niedostosowane do potrzeb naszych mieszkańców, jeśli chodzi o standard mieszkań, ale i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, które dla nas są bazą do tworzenia tego regulaminu wynajmowania mieszkań, określają standard mieszkań socjalnych. To mają być mieszkania nadające się do zamieszkania, ale o obniżonym standardzie. To mogą być takie mieszkania. Czyli mieszkanie, które nie ma swojego wyposażenia, ubikacji, nie ma łazienki, nie jest dyskwalifikowane jako nadające się do zamieszkania. To jest nadal lokal mieszkalny, nadający się do zamieszkania. Dlatego dla tej kategorii mieszkań jest stworzona, to jest zasób, który jest wyodrębniany z ogólnego zasobu mieszkaniowego gminy w całym kraju i dla tego typu mieszkań są preferencyjne zasady wynajmowania, a mianowicie chodzi o warunki finansowe. To jest czynsz bardzo niewielki, adekwatnie do standardu i zaspokaja potrzeby mieszkaniowe najuboższe. Albo służy pod wykonywanie misji.
Ja zadałem inne pytanie. Ile jest takich lokali? Które się nie nadają, nie kwalifikują się w tej
chwili? Nie nadają się do zamieszkania w tej chwili ze względu na stan techniczny. Tak. Tylko i wyłącznie. To mamy 6 mieszkań, które są po pożarze. Domy chiński na Matejki 10 do wyburzenia.
Ja byłem ciekaw, że to nie prosi, to nie chodzi o
bezpieczeństwo. Do remontu kapitalnego mamy 14 mieszkań.
Nie dużo.
Panie dyrektorze, mam takie pytanie. Rozdziały 18, 19, 20. Są to ogólnie zasady wynikające z opróżnieniem mieszkania. I teraz tak, czy zaszły tu jakieś istotne zmiany w stosunku do poprzednich regulaminów, czy raczej te zapisy są podobne lub takie same, jak było w poprzednich regulaminach?
Część zapisów jest podobnych albo wynikających z tych dotychczas obowiązujących zasad. Ja zaraz spojrzę, o które chodzi. Natomiast niezależnie od tego, zmian było tak dużo, że musieliśmy stworzyć nowy tekst zasad wynajmowania mieszkań, nowy tekst całego regulaminu. Choćby dlatego, że jakakolwiek zmiana powoduje obowiązek w tej chwili tworzenia i tak tekstów jednolitych i publikowania tych tekstów jednolitych. Natomiast szereg zasad jest kontynuacją tego, co się działo dotychczas. Chodzi o rozdział 18, 19 i 20.
Wszystko. Tak.
Co?
Jakieś takie najistotniejsze rzeczy, czy coś tu było zmieniane?
Rozdział 18 to są kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umów najmu lokalu docelowego. Tak?
Tak.
To są nowe regulacje, ponieważ dotychczas takich regulacji nie było. Była funkcja taka jak przyznanie uprawnienia do najmu lokalu w trybie pierwszeństwa i przyjęcia na tej tak zwanej liście przyspieszeń, ale decyzję w tym zakresie podejmowała Komisja Mieszkaniowa. Nie było konkretnych regulacji. Natomiast wydaje się, że takie regulacje zafunkcjonowały, zwłaszcza, że wynik wymaga tego sama ustawa o zasady po opuszczeniu lokalu przez głównego najemcę są zbliżone. Jedynie tutaj robię ten ukłon w sprawie w stronę najemców w dotychczasowych przepisach. Okres wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą uprawniający do pozostania w lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy to był okres 10 lat. Trzeba było 10 lat wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, żeby móc obowiązującego dotąd przepisu skorzystać. W tej chwili ten okres skracamy do 5 lat. Definiujemy konkretne osoby, które mogłyby pozostać w lokalu. Praktycznie do osób, które są w kręgu osób bliskich. W rozdziale 20 postępowania po śmierci najemcy tu praktycznie nie ma.
I te zapisy tutaj odnośnie 3 lat
skrócenia tego okresu.
Czyli został skrócony, tak? Wcześniej to było ile? 6?
5. Nie było takiego okresu, wydaje mi się, ale momencik, ja już to sprawdzę. Te kwestie były zmieniane w 2000 chyba.
Bo jak wcześniej go nie było, a teraz jeszcze nie został skrócony, tylko wydłużony.
Zaraz zobaczę. Dotychczasowy przepis brzmiał tak. Lokale standardowe mogą być wynajmowane wstępnym lub rodzeństwo najemcy pozostaje w tych lokalach po śmierci najemcy, którzy nie uzyskali prawa wstąpienia w stosunek najmu z artykułu 691 Kodeksu Cywilnego, jeżeli spełniają kryteria dochodowe. Uprawnienia wynikają do kryteriów jednocześnie jeden z następujących warunków. Ich uprawnienia do zamieszkiwania w tych lokalach charakterze członkowe wynikają z uprzednio obowiązującej umowy najmu. To jest pozostaje. Do czasu śmierci najemcy prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe i byli zameldowani na pobyt stały przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów. Więc tutaj mówimy o, ponieważ ten przepis był wprowadzony w 2008 roku, a nawiązuje do okresu sprzed 2001 roku, bo wtedy weszła w życie ustawa o ochronie praw lokatorów. Także tutaj mamy okres stosunkowo długi, bo od 2001 roku. W tej chwili no, nie można w nieskończoność ciągnąć tego okresu ograniczanego.
Czyli rozumiem, że tu w tym miejscu te kryteria zostały zaostrzone, bo mamy teraz łącznie warunki, a wcześniej jeden z warunków, czyli zostały zaostrzone tutaj te kryteria. Przeczytała pani dyrektor wcześniej, że jeden z warunków, tu mamy zapis łącznie następujące warunki.
Tak, tylko że to nie jest tak, że wszystkie łącznie te, które były.
No nie, te, które są teraz wymienione.
Tutaj no wiadomo, określamy tutaj możliwość skorzystania z lokalu po śmierci najemcy dla tego członka rodziny, który ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Bo to jest oczywiste. Te mieszkania powstane z racji swojego przeznaczenia mają służyć tym członkom naszej wspólnoty samorządowej, którzy nie mogą we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.
Czyli wnuczek nie może zostać na przykład?
Może, jak najbardziej, tak. Tak. Tylko, że tutaj znowu jest tutaj ten wymóg niezajmowania opłata. No bo to obowiązkiem każdego z nas jest regulować należne opłaty czynszowe i wszystkie inne, które wynikają z korzystania z lokalu, z mediów i wszystkich innych świadczeń. Także no, tak jak mówiłam, chcemy uzmysłowić wszystkim najemcom, że mają swoje obowiązki. No i będziemy edukować naszych mieszkańców w tym kierunku, żeby się zaczęli wywiązywać należycie ze swoich obowiązków. Także tutaj moim zdaniem nie są zaostrzone te kryteria, wręcz odwrotnie.
Panie radny,
proszę bardzo. Obowiązek płacenia czynszu.
Ja powiem, panie dyrektor, się wszyscy wobec, że ja się cieszę, że właśnie, że są takie regulacje, bo wczoraj analizowaliśmy wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, bo nadal są zaległości powyżej 2 milionów, jeżeli chodzi o czynsze mieszkań wynajmowanych i tych użytkowych. I dobrze, bo uważam, że każdy powinien być gospodarzem swojego domu i w jakiś sposób po prostu tak zarządzać tym domem, żeby przede wszystkim to mieszkanie funkcjonowało prawidłowo, żeby nie niszczało. A jeżeli lepszy mi się standard, żeby po prostu mogli skorzystać z innego mieszkania, a to z kolei dalej mamy dla ludzi, którzy mają problem, bo jest tych ludzi bardzo dużo. Ja nie ukrywam, że ja parę razy w ubiegłym roku i w tym roku zawracamy, bo pani dyrektor i pani burmistrz, bo tych ludzi naprawdę jest bardzo dużo. I trzeba im pomagać. Niejednokrotnie są to ludzie, którzy nie radzą sobie z problemami. Stąd dobrze, że miasto po prostu w ten sposób wyciąga rękę i w jakiś tam sposób stara się tym ludziom podać tę rękę i żeby mogli stanąć na własnych nogach. A te regulacje właśnie są bardzo dobre. W niczym najemcom nie przeszkadzają, a wręcz mobilizują ich do po prostu do płacenia, do traktowania tego mieszkania.
Musicie państwo mieć na względzie również i tą kwestię. Nie można korzystać z lokalu mieszkalnego, obojętnie jakiego to nie był, czy komunalny, czy socjalny, nie płacąc, nie wywiązując się z tych obowiązków.
Konsekwencją
nie wywiązywania się z tych obowiązków jest eksmisja. W związku z tym, żeby uchronić te osoby przed tą eksmisją i utratą posiadanego mieszkania, trzeba wprowadzać takie regulacje, które uświadomią tym mieszkańcom, że
mogą je stracić.
Mogą stracić, ale też i na bieżąco będą wymuszały jakby gdyby na wykonywanie tego obowiązku.
Pani dyrektor, ja zapytam, przepraszam, czy dalej funkcjonuje możliwość odrobienia
zaległości?
Dalej to funkcjonuje. I osoby chętnie korzystają z
tak. Jeśli chodzi o stan zadłużenia, to ja odpowiem pani radnej w ten sposób, że na tym polu mamy sukcesy. Pochwalę się pani bardzo dobrze. Ponieważ jeśli chodzi o zadłużenie mieszkań socjalnych, w 2010 roku, proszę państwa, przyrost zadłużenia to był 81% w stosunku do roku poprzedniego. Proszę sobie wyobrazić. Czyli prawie nikt nie płacił tam czynszu. Pomimo tego, że to są najemcy, którzy prawie wszyscy, bez wyjątku, bo jako osoby najtrudniejsze mają uprawnienie do korzystania z dodatku mieszkaniowego, no ale...
Pod warunkiem, że nie mają zaległości.
No tak, ale to są pewne też możliwości wyjścia z tych problemów. Bo chodzi o to, żeby się zwrócić do tego mocy potem dodatek. Trzeba tam po prostu pójść. To w ubiegłym roku jeszcze to zadłużenie systematycznie udawało się zmniejszać. Natomiast w zeszłym roku to był przyrost dla lokali socjalnych 9%. Już tylko. Natomiast w tej chwili, a jesteśmy tylko, mamy dane za sierpień, to jest 6,4%.
Jest postęp.
Jest postęp. Bardzo duży. Natomiast o wiele lepszy jest postęp w mieszkaniach komunalnych. Jest to dużo większy zasób. Zwracam uwagę, bo mieszkań socjalnych mamy ponad 200, a tu komunalnych ponad 2000. Więc tutaj w 2010 stan przyrost zadłużenia wynosił 49%. W zeszłym roku, na koniec roku wynosił 7,8%, a w tej chwili wynosi
4,5%.
No,
to
super.
Jeśli
chodzi o...
Zadłużenie wzrasta, choćby za sprawą tego, że jak dłużnik nie płacił w 2010 roku, nadal nie płaci, więc jego dług, sam dług w części zasadniczej uległ zwiększeniu przez tyle lat. Natomiast zwracam uwagę, że gmina nie prowadziła tutaj takiej polityki ostrej mieszkaniowej i nie było w zasobach mieszkaniowych gminy Czeladź eksmisji. Mamy na uwadze, że mieszkanie komunalne, a szczególnie mieszkanie socjalne, to jest mieszkanie takie, no, z którego się już nie można nikogo eksmitować, to już nie ma dokąd. To już nie ma dokąd. To mieszkanie socjalne jest to dla eksmitowanych. W związku z tym musimy się liczyć z tym, że długi w tych mieszkaniach będą. Natomiast już mieszkania komunalne niekoniecznie. I ponieważ od dwóch lat funkcjonuje program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych i ten program przynosi dobre efekty, daje możliwość wyjścia z długu czynszowego, bo rozkładamy na 94 raty dług maksymalnie, to jest bardzo dużo, duża ilość rat, dajemy możliwość odpracowania długu, w cudzysłowie odpracowania, bo to jest świadczenie rzeczowe, wykonywanie świadczeń rzeczowych, zamiana świadczeń pieniężnych na świadczenia rzeczowe. I każdy, dosłownie każdy, ma możliwość z tego programu skorzystać. Jeżeli ktoś nie chce, to my mamy po prostu tutaj wykazaliśmy maksimum tej dobrej woli, żeby naprawdę umożliwić dalsze korzystanie z mieszkania bez uniknięcia eksmisji. No niestety są osoby, które z tego programu w żaden sposób nie chcą korzystać. I w tym roku po raz pierwszy od dawien dawna przygotowaliśmy 5 eksmisji, z których 3 zostaną wykonane.
Czy to są eksmisje na bruk? Tak zwane?
Nie, to socjalne mieszkanie.
A czy w ogóle nie
wykonane? To są eksmisje w tym przypadku sąd, bo to nie od nas zależy. Sąd orzekł eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. To są osoby jednocześnie, które dewastują mieszkania i takie, które zagłucają wykraczają poza regulamin porządku domowego, czyli zagłucają spokój zamieszkiwania pozostałych lokatorów.
Dobrze, pytanie.
Proszę bardzo, pani radna.
Chciałam zapytać, czy w ogóle w Czeladzi planuje się budowę mieszkań socjalnych bądź komunalnych na bazie istniejących budynków, mówię od 21 listopada, jak Bytomskiej 80.
Bytomska 80 nie należy do nas, od gminy 70.
70, tak. Przepraszam.
Tak. Bytomska 70, tak, jest to również w sferze rozważania, ale w razie rozważania może będą jakieś inne rozwiązania na ten budynek. Natomiast jeśli chodzi o budynek od 21 listopada, pewnie chodzi o budynek po szkole 23. No jest to piękny obiekt, który mógłby być wykorzystany jak najbardziej na mieszkania socjalne. Nawet pozwoliliśmy sobie już przygotowywać pewne materiały zmierzające do tego, żeby tam rozpocząć inwestycje polegające na przebudowie tego budynku. Ale to zależy od Państwa rady, w tym momencie.
To nie od nas też. I następne pytanie.
Jak będę od środku.
Ja myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł.
Świetnie, tam są przygotowane tam w zasadzie kwatery i
ciągi
kątów. No. Tylko dlaczego socjalne? Bo tam jest jednak, wiemy, no mamy tu panią kierownik, tam mieszka, to wie co tam jest.
No i teraz
dzielnica cudów, także no, ale nic to jest jeszcze do rozważenia.
Dobrze, proszę Państwa.
Jeszcze mam pytanie. Dotyczy to domu samotnego rodzica. Gdyby można parę słów na ten temat, bo tam wiemy, jakie są warunki do spełnienia. Przy czym w punkcie 9 napisano, po zakończeniu najmu lokalu w domu samotnego rodzica, wynajmujący, czyli gmina rozumiem, nie ma obowiązku zapewnienia najemcy innego lokalu w zasobie miasta.
To jest przeniesienie obecnie obowiązujących zasad. Dotychczasowym brzmieniu przepisy określały możliwość posiadania tytułu karnego czy zamieszkiwania, zajmowania tych lokali socjalnych, bo to nadal są socjalne lokale, maksymalnie przez 3 lata. W momencie, kiedy to budownictwo, ten budynek powstawał, jego przeznaczenie było dla osób, które są samotnymi rodzicami w określonym wieku, dzieci w określonym wieku, ale właściwie dla takich osób, które no, stanęły w obliczu jakiejś katastrofy życiowej. Te 3 lata, to miał być okres na to. Mieszkania są bardzo dobrze wyposażone, to jest zupełnie inny standard tych mieszkań niż pozostałe lokale socjalne, ale one są, one były ze swoich, taką mają funkcję, że mają pozwolić tym samotnym rodzicom na
zacząć coś robić,
na wyjście z tego, z tej sytuacji kryzysowej, na podjęcie pracy, na nabyciu możliwości pozyskania lokalu, czy możliwości zamieszkania w innym lokalu dzięki swoim własnym środkom, we własnym zakresie.
No ja tylko właśnie to mnie nie zaniepokoi.
Nie, jednak.
Na to, że no to jest dziecko. Ileś tam, tylko jest do określenia.
6-letnie.
6, no. I co dalej, gdy ona już no, dalej jest na tym zakręcie życiowym? I gdzie ma pójść w tym momencie?
Ja na takie pytania nigdy nie chciałam odpowiedzieć. Co ktoś ma zrobić? Ja mam swoich życiowych kwestii wiele do rozważania i nigdy nie mogę się pokusić o to, żeby komuś coś powiedzieć, co ma zrobić. Każdy z nas ma sam wiedzieć, co robić ze swoim życiem i w swoim życiu. Natomiast my służymy pomocą na innych zasadach tym mieszkańcom, a mianowicie mają możliwość korzystania nie z tych mieszkań, ale z innych naszym zasobów, a więc z mieszkania komunalnego czy z mieszkania socjalnego.
Także 3 lata pobytu, to już jest 3 lata
kolejowania. Mamy te kryteria i finansowe. Także no, wielu mieszkańców, bodajże jedna czy 2 osoby, które zaspokoiły swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie, spośród mieszkańców w tym budynku. Natomiast pozostali składają wniosek na zasadach ogólnych o najem mieszkania socjalnego. A i o komunalne oczywiście jak najbardziej też mogą
przypomnieć, ile tam jest tych
6.
Czy Państwo jakieś pytania jeszcze z tego tematu macie?
Znaczy ja mam pewną propozycję, wypełniając całą tę rozmowę.
Proszę bardzo.
Niedawno dość głośnym, nawiązuję do tego, co mówiłem wcześniej, niedawno dość głośnym wydarzeniem było to, że niewielkie miasteczko na Sycylii rozdawało domy. W całej Europie to było głośne, można się tam zgłaszać i dostać dom na Sycylii. Nie słyszałeś?
Teraz by tak
stało. Ale dobrze pamiętam, około 800 domów do rozdania. To była miejscowość tej burmistrz podjął taką decyzję, z uwagi na to, że ta miejscowość wymierała, zasadzała niewielu ludzi, a domy były i są. To są przepiękne, stare, wiekowe domy z tradycjami. Ale warunki były bardzo ściśle określone, że trzeba było wyremontować, żeby przejąć, to było, tam były terminy, gwarancje, były te domy odbierane, jeżeli ktoś nie... Nie wiem, czy nie warto byłoby rozważyć takiego bardzo innowacyjnego, panie przewodniczący, bo to mogłoby być wyzwanie dla Czelazi, gdybyśmy coś takiego zrobili, takiego programu w Czelazi. Zobaczcie, gdyby to rzeczywiście dało się skorzystać z tamtych doświadczeń, gdyby tego typu numer zrobić, to jakie korzyści? Przychodzą ludzie, którzy gwarantują, w umowie byłaby ta gwarancja, w umowie gwarantują wyremontowanie, a więc nie są to ludzie, którzy nie mają pracy. Zwiększa się ilość mieszkańców Czeladzi. Bardzo często to są ludzie młodzi. No, w związku z tym zmienia się i zmniejsza korzystnie struktura wiekowa mieszkańców Czeladzi i tak dalej, i tak dalej. Ja byłbym bardzo ciekaw, czy to jest możliwe w ogóle, czy tego typu też. Zobaczcie, stoi budynek przed 21 listopada, tak? To jest teta, ja byłem przy tym budynku podczas zeszłorocznej kampanii i z tego, co tam słyszałem od człowieka, który go pilnował, to już dach przecieka dość mocno.
Jest naprawiony.
Może już jest naprawiony, ale pewnie znowu się zepsuje. No bo
znaczy, to raz nie naprawiony, bo wiadomo.
Jak się z czegoś nie korzysta, to się psuje. A gdyby to podzielić i rozdać, no to miałoby gospodarze. Ja wiem, że to jest trudne i w Polsce nierealne, ale jeżeli na Sycylii mogli, to może i w Czeladzi możemy.
Ten pomysł dotyczący wynajmowania lokali do remontu też jest pewnego rodzaju...
Jakby dalej, nie wynajmowania, dawania.
Czy ja mogę to dlatego, że żeby można było dać jakiś lokal, który będzie miał charakter lokalu mieszkalnego, on musi spełnić cechy samodzielnego lokalu mieszkalnego. A te lokale tam kompletnie nie spełniają. Najpierw musi być wydzielony samodzielny lokal mieszkalny, żeby można było wydać, sprzedać, cokolwiek zrobić. Takiej możliwości nie ma. Trzeba jest zainwestować, a potem szkoda było rozdawać.
Ja chciałam tylko powiedzieć,
że... Ale są takie, które się kwalifikują.
Tak, ten pomysł oddawania lokali w najem, ale do remontu, też jest pewnego rodzaju no, jak to propozycja. Czy bardzo Państwa proszę o przyjęcie tego projektu, oczywiście w takim brzmieniu jak jest. Niemniej jednak no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten regulamin musi być również zatwierdzony przez nadzór prawny. Nie wiem.
Czy nie wróci?
Mówię to z pełną świadomością i według swojej wiedzy i możliwości tutaj, jakie daje nam prawo, nie ma takiego rozwiązania, więc wychodzimy jak gdyby no, naprzeciw. Również mieszkańcy Państwo zaprowadzi, bo jak najbardziej będą mogli z tej formy konkursowej korzystać. W pierwszej kolejności tutaj daje się, powinno się dać jednak prawo udziału w konkursach osobom, które już na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne są. Ale taka innowacja się znalazła właśnie, no ale jeżeli by nam się udało z tego tytułu czerpać jeszcze zyski z tytułu postaci czynszu najmu, to jak najbardziej. Natomiast no, czynsze są niewysokie, a kaucji żadnych, pobieramy kaucję. Kaucja jest zwrotna, w związku z tym żadnych innych opłat, proszę zauważyć, gmina nie pobiera, więc jest to jak gdyby też dawanie tych mieszkań. Tylko tyle, że najemca musi płacić problem czynsz. A korzystanie z cudzej rzeczy powoduje, to jest najem, powoduje obowiązek płacenia opłat za używanie. To tylko swoją własną rzecz można używać w ten sposób, więc jedynie ta kwestia uwłaszczenia.
Czy jakieś jeszcze Państwo pytania macie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zaopiniowaniem pozytywnym tegoż regulaminu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Za, wszyscy za. Jednogłośnie stwierdzam, że jest zaopiniowany pozytywnie. I kolejnego projektu już nie mamy. Także proszę o parę słów komentarzy.
Dostatnio CBK?
Tak.
To ja od razu chciałam prosić o pozwolenie na wprowadzenie na jutrzejszą sesję poprawki. A polega ona na tym, że uchwała z 2005 roku, która wprowadzała statut zakładu budynków komunalnych, była przyjęta przez Radę Miejską w formie prawa miejscowego. I w związku z tym podlegała publikacji i wchodziła w życie po 14 dniach od momentu opublikowania. Ja nie uważam, żeby to było, żeby statut miał charakter prawa miejscowego i wymagał.
Pani dyrektor, ale statut każdy jest w prawie miejscowym, więc na chyba nie ma co dalej dyskutować.
Konsultowałam tę sprawę właśnie w Biurze Rady Miejskiej, przepraszam, w tej chwili. I no, mamy tu rozwiązanie i nie wiem jeszcze, jak to zapadnie. Ja muszę to jeszcze z prawnikiem skonsultować, przyznaję się. Nie wiem, jak to będzie ocenione. Natomiast tylko w tej kwestii proszę o pozwolenie na wprowadzenie autopoprawki.
Na pewno podlega ogłoszeniu w dzienniku.
To wtedy musimy wprowadzić tutaj autopoprawkę, żeby wchodzić...
Dobrze, ale to jest kwestia uchwały, a same zapisy statutu możemy sobie pokrótce teraz omówić.
Natomiast jeszcze powiem takie słowo wyjaśnienia, dlaczego w tej chwili statut, a mianowicie dlatego, że jest on nieaktualny. Ponieważ w obecnie obowiązującym statucie Zakład Budynków Komunalnych jest upoważniony do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, co rzeczywiście zgodnie z obowiązującym prawem o charakterze generalnym nie jest dopuszczalne.
Jakieś Państwo macie pytania do tego statutu? Nie ma, nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciw? Nikt. Jeden wstrzymujący. Sześć za, jeden wstrzymujący. No i teraz to rzeczywiście chyba wszystko jest, aczkolwiek mamy jeszcze tutaj, dostałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczące projektu 164, dobrze to rozumiem, źle to rozumiem. Będzie jeszcze dodatkowy projekt prawdopodobnie na posiedzeniu dotyczący zmiany uchwały numer 207 przez 2015 w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w części określonej. No i tutaj jest rozstrzygnięcie nadzorcze. Także nie wiem. To dwa słowa wprowadzenia, bo nawet tego jeszcze nie przejrzałem.
No tak, 26 sierpnia przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych. Ponieważ wiadomo, wód może ustanawiać służebności za zgodą Rady do czasu uchwalenia zasad. Chcieliśmy wprowadzić zasady, żeby burmistrz mógł samodzielnie podejmować decyzję o ustanowieniu służebności. I staraliśmy się w tym projekcie uchwały dosyć szczegółowo opisać, kiedy te służebności będą ustanowione, kiedy odpłatnie, kiedy nieodpłatnie, że to będzie w przypadku odpłatności po sporządzeniu ofertu szacunkowego. Komu można dawać odpłatnie, komu nieodpłatnie. No i niestety nadzór stwierdził, że zbyt szeroko jak gdyby opisaliśmy te zasady. Są to jednak kompetencje burmistrza. One mogą się znaleźć, na przykład w zarządzeniu burmistrza, natomiast nie mogą się znaleźć w uchwale. Stąd zanim nadzór uchyli nam tą uchwałę, proponujemy wprowadzić uchwałę w takim ograniczonym zakresie, bez tych szczegółowych zasad. Zostawiamy tylko zasady ogólne. No i myślę, że dostosowując się do uwag nadzoru i uchylając tą uchwałę z 26 sierpnia, podejmując nową, no będziemy mieli dokument, który będzie pozwalał burmistrzowi działać już nie prosząc rady za każdym razem w przypadku każdej drogi służebności skoku.
Rozumiem, że ta uchwała będzie wprowadzana na sesję.
Tak, bo kwestia tej informacji nadzorczej przyszła na dniach, czego nie mieliśmy możliwości wcześniej przygotować.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja proponuję tą uchwałę zostawić bez opiniowania. Państwo radni otrzymacie materiały na sesję, tak żebyście mogli się zastanowić, bo tak, ja nawet nie przeczytałem tego jeszcze, także nie chciałbym tu nic na ten temat mówić. Proszę, pan radny Pisarek.
Jak często mamy do czynienia z ustanawianiem służebności?
Ustanawiamy służebności każdorazowo, jeżeli na gruntach gminnych na przykład inwestor...
No, ja często mam do czynienia z tego typu sytuacją, że burmistrz zmuszony jest wydawać, czy radni zmuszony są wydawać decyzję o zgodzie na służebność. Jak często?
To znaczy tak... To może powiem, ile jest mniej więcej takich spraw, tak, które średnio w miesiącu mamy około 4 do 5 wejść w teren. To jest, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Tak? Natomiast mamy jeszcze ustalenie służebności drogowych, tak? Czyli obciążenie nieruchomości służebnościami drogowymi.
Na żadnej sesji nie przypominam tego typu uchwały.
Pamiętam, nie dawaliśmy Państwu ostatnio, ponieważ to są rzeczy drobne, tak? Czyli ktoś wchodzi gazociąg 2 metry, energetyka 4 metry, wobec czego zbieramy to wszystko i po zakończeniu inwestycji przez inwestora dopiero chcieliśmy dawać taką ogólną, każdy raz zbiorczo nie można. To są sprawy indywidualne, więc za każdym razem będzie musiała być uchwała. Ale chcielibyśmy to, wtedy robimy to, jakby mamy dużo większe rozeznanie, łatwiej jest nam też szacować te nieruchomości, nie dawać rzeczoznawcy do szacowania, nie wiem, tak jak mówię, 1,5 metra kabla, tak? Nie, to dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości gminnych, które są obciążane, a przez te nieruchomości właśnie gminne idzie na przykład instalacja do nieruchomości prywatnych.
Czyli z prywatnych nie możemy tego typu rzeczy robić,
tylko... Nie, nie. W przypadku inwestorów właśnie z inicjatywy osób prywatnych dzieją się te inwestycje, które potem, z których potem my wyzwali przedsiębiorstwo i ustawiamy.
Dziękuję bardzo. Tym samym wyczerpaliśmy wszystkie uchwały. Pozostały nam sprawy bieżące. Czy w sprawach bieżących Państwo radni coś macie, jakieś kwestie? Jeśli nie, to ja mam jedną sprawę. 19 sierpnia złożyłem pismo w imieniu swoim oraz radnych z 1 i 3 okręgu o wpisanie zadania inwestycyjnego do budżetu na rok 2016. Do dnia dzisiejszego, czyli do 22, żadnej odpowiedzi nie otrzymałem.
To chodzi o wniosek do projektu budżetu na przyszły rok.
Tak jest.
No to także no, wniosek może być i on czeka, jeżeli był takowy, i on czeka po prostu przy ustalaniu projektu budżetu, a termin jest przedłożenia Państwu do 15 listopada, bo tu się nic nie
zmieniło. Pani Skarbnik świetnie sobie z tego zdaje sprawę, naprawdę wiem, ale wypadałoby odpowiedzieć na pismo.
To znaczy, no nie wiem, do kogo to pismo
zostało. Ja też nie wiem. Skierowany został do burmistrza, do kogo dotarło, to ciężko mi powiedzieć.
To sprawdzimy.
Także bardzo uprzejmie proszę, żebyśmy dostali na sesję odpowiedź.
Że jest w toku, czy coś, no może być coś.
Jeśli Państwo nie macie dalszych spraw, to na tym będziemy dzisiaj kończyć. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na sesji. Dziękuję, zamykam posiedzenie.